I w studiu jest już zapowiadany pan profesor Piotr Durka. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam.
Z Zakładu Fizyki Biomedycznej Uniwersytetu Warszawskiego. I tak jak wspomniałam kilka minut temu, rzecz będzie dotyczyła dość szalonego pomysłu. Skąd w ogóle temat? Na stronach Rzeczpospolitej rp.pl znalazłam taki artykuł Droga do nieśmiertelności. Taki artykulik bardziej króciutki, więc mogą sobie państwo zaraz go szybciutko sprawdzić. Droga do nieśmiertelności, przypomnę, z 24 lipca. I pisze tutaj tak, że naukowiec z Uniwersytetu Południowej Kalifornii zbudował w swoim garażu maszynę, która ma przenieść mechanizm biologicznego mózgu do komputerowego procesora, co później ma doprowadzić do tego, że będziemy nieśmiertelni. Czy coś takiego jest możliwe?
Nie wiem.
Okej, okay, dobrze.
Następne pytanie?
Nie, no ale momencik. Nie, na poważnie, panie profesorze. Dobrze. Da się nasz biologiczny mózg i te informacje, które tam są, cały jego mechanizm przenieść
na komputerowy procesor?
Tak?
Najpierw porozmawiajmy, czy są mózgi niebiologiczne albo procesory niekomputerowe, tak? Bo już w tym zdaniu bym się trochę uśmiał z formulacji. A drugie pytanie to jest, co to tak naprawdę ma wspólnego z rzeczywistością, tak? No, ogólnie rzecz biorąc, to zacznijmy od tego, co on rzeczywiście w tym garażu zbudował, tak? Ja próbowałem tam szukać źródeł, no i on rzeczywiście w garażu zbudował maszynę, ale ta maszyna służy do cięcia mózgu na takie malutkie, bardzo, bardzo cienkie plasterki.
Po co?
No po to, żeby te plasterki sobie oglądać później. Jak już się takich plasterków dużo jeden po drugim poogląda, to można z tego spróbować odtworzyć taki trójwymiarowy kształt połączeń. To jest ostatnio bardzo modne. Cool i fresh, jak się jest naukowcem, szczególnie w neuroscience, to się mówi o konektomach. Nie wiem, po polsku się chyba jeszcze nie mówi o tym. No i można sobie z takich malutkich kawałków śledzić, jak się jeden neuron z drugim łączy.
I co nam to daje?
No daje nam to granty, kariery naukowe, profesury.
Panie profesorze, no...
Naprawdę. I postęp nauki daje, rzeczywiście. No, to jest w tej chwili oczywiście największe wyzwanie nauki jako takiej. Zrozumieć działanie mózgu, tak? Można powiedzieć, że też... Czy osiągalne, nie wiadomo. Natomiast na pewno bardzo potrzebne w wielu bardzo konkretnych przypadkach, w leczeniu bardzo wielu chorób, które w mózgu mają swoje źródło i przyczynę. I do tego takie badania są faktycznie potrzebne. Natomiast sama kwestia, pierwsze pytanie jest to, czy w ogóle czego jakby celem jest budowa tej maszyny w garażu, tak naprawdę ani nie jest to nowa maszyna, ani nic ona nie rewolucjonizuje. Jest to jedno z urządzeń, które stosuje się w badaniu tego ludzkiego konektomu, jak to mówią Anglicy. Pierwsze pytanie jest takie, czy w ogóle sama mapa połączeń mózgu jest wystarczająca do tego, żeby taki mógł zdefiniować. Czy tak naprawdę nasze mózgi różnią się od siebie tylko połączeniami? Czy połączenia definiują w ogóle osobę, mózg, charakter i jestestwo? No i tutaj oczywiście domyślnym założeniem tego pana jest to, że jeżeli się jego połączenia zmapuje dokładnie, to później ten mózg będzie można odtworzyć i on będzie istniał w ten sposób.
On jako ten naukowiec, jako ta osobowość.
No jako ten jego mózg, nie wiem co, no w ogóle głupio o tym mówić. No on jako...
Okay. Nie, no nie głupio, że to marzenie nie. Ludzkości, żeby być nieśmiertelnym.
Jakiej ludzkości? No jest mnóstwo poważniejszych problemów, które mamy do rozwiązania niż
kamienie filozoficzne
prosta...
pan nie słyszał.
No ale dlaczego akurat nieśmiertelność? Jest mnóstwo innych ciekawych rzeczy. A poza tym ta droga do nieśmiertelności akurat jest, no taki, to wiedzie przez taką bardziej coś jak transhumanizm, czy tak naprawdę chodzi tu o zuploadowanie, jak to się ładnie po polsku mówi, mózgu do komputera, tak? No i teraz, czy to jest nieśmiertelność, to jest, tutaj by trzeba sięgnąć, nie wiem, na przykład do silnej tezy sztucznej inteligencji, czy my jako osoby jesteśmy tak naprawdę softwarem, który działa w jakimś tam hardware'ze mózgu, tak? To było bardzo modne w filozofii, kiedy się pojawiły komputery. No to każdy filozof patrzył, o tu jest dyskietka, program, ja ją wkładam do komputera i ten komputer wykonuje program. Ojej, to zupełnie jak moja głowa, tak? Jest ten hardware, moja głowa, do niej się wpłynie jakiś program, chodzi, ja już wszystko zrozumiałem, ja już dokładnie wiem sens istnienia, działań i wszystkiego.
To nie każdy filozof, to też obronie tych, którzy się zajmują jeszcze wyższymi rzeczami.
Dokładnie, nie każdy filozof się z tym zgadza, żeby wręcz nie powiedzieć, że większość się z tym nie zgadza, tak? Generalnie jest to No ale gdyby taka teza rzeczywiście działała, no to można by powiedzieć, że być może gdyby otworzyć kształt tego hardware'u, ale to znowu trzeba by uznać, że te połączenia nas definiują.
W mózgu jest coś innego.
Dużo, w mózgu jest mnóstwo rzeczy, których nie rozumiemy. Nawet gdyby te połączenia grały główną rolę, no to możliwość odtworzenia tego wszystkiego, no stopień złożoności jest nieprawdopodobny. W mózgu jest milion milionów neuronów, każdy może mieć kilka tysięcy połączeń, ale same te połączenia jeszcze wszystkiego nie definiują. To jest tylko jakby hardware, w którym myśl działa. Jest nieznana rola komórek glejowych, jest mózg jako całość, ciało ludzkie jako całość. Po prostu nie wiemy tego. Samo to wyzwanie technologiczne, nawet odtworzenie tych połączeń, w tej chwili wydaje się absolutnie niemożliwe przez najbliższe dziesiątki lat do wykonania. Natomiast pytanie, czy z tego jakakolwiek jakość nowa wyniknie, jest najdelikatniej rzecz ujmując otwarte. Ja jestem osobiście głęboko przekonany, że moja jaźń, moja myśl jest czymś więcej niż tylko schematem jakichś tam połączeń między komórkami nerwowymi.
A czym jeszcze?
No nie wiemy tego. Musi być jakaś tajemnica. Nie można wszystkiego tak wyrzucić. To jest tajemnica istnienia.
Nie, no ale musi być coś na rzeczy, skoro ten facet, jak czytam w artykule Rzeczpospolitej, został zaproszony na stypendium na Uniwersytet Harvarda. No to kompletnej głupoty.
Nie dokładnie na stypendium tak naprawdę. Oni tu piszą... To, co on robi, co jest rzeczywiście wartościowe dla nauki, to jest usprawnia jedną z setek metod na badania mózgu. On akurat usprawnia taką maszynę do cięcia mózgu na bardzo cieniutkie plasterki. I ta maszyna rzeczywiście jest przydatna gdzieś tam, bo robi się to w ten sposób, że taki mózg najpierw próbujemy przede wszystkim nasączyć odpowiednimi żywicami, żeby się nie rozkładał. Później tniemy i z takich obrazów kolejnych plasterków odtwarzamy tę trójwymiarową strukturę mózgu, na której widać między innymi te połączenia. No i za to on tak naprawdę nie jest to jakiś wyjątkowy wynik w nauce jako takiej. No i być może właśnie dlatego, żeby zyskać więcej na popularności, ogłosił właśnie, że to jest droga do tego, żeby jego mózg zdefiniować, zuploadować i on później jeszcze tam popełni samobójstwo i się przeniesie właśnie do tego Matrixa cyberprzestrzeni i czegoś takiego.
Tak, bo ponoć też takie ma pomysły, że przeprowadzi eksperyment sam na sobie.
Znaczy, no to nie jest nigdzie napisane, że on ten eksperyment rzeczywiście ma zamiar przeprowadzać. Być może kiedyś...
No w tekście na RP.pl jest. Ogłosił ostatnio, że dla dobra swoich badań zamierza odebrać sobie życie i ofiarować swój mózg do dalszych eksperymentów, wierząc oczywiście, że uda się go przywrócić do życia już w nieśmiertelnym ciele robota.
No tak, no to być może tak samo jak z tą maszyną, która ma mózg przenosić do komputera, to jest troszeczkę być może dopisane przez autora artykułu. No w tym to nie ma w ogóle, nie ma specjalnie artykułów, na których by to się opierało. Jest jeden taki wywiad w jakimś tam Chronicle, który znalazłem i on tam mówi, że jeżeli będzie rzeczywiście pewien, że to zadziała, tak, to wtedy się być może na coś takiego zdecyduje. Ale tak naprawdę w tej chwili nie ma w ogóle jeszcze technologii, która by pozwoliła nawet samo to, o czym mówiłem wstępnie, żeby ten mózg się nie rozkładał. Trzeba go nasączyć jakimiś tam żywicami. I to się udaje na skrawkach wielkości milimetrów pojedynczych. W takich milimetrach już są setki tysięcy neuronów, co najmniej miliony. Nie ma w ogóle takiej technologii, która by cały mózg mogła zakonserwować w ten sposób, żeby go później można było ciąć. No i na pewno nie jest to droga do nieśmiertelności. Czy są ludzie, którzy do tego podchodzą nawet poważniej, do tej nieśmiertelności? Tak, jest cała taka grupa ludzi, którzy wiedzą w coś takiego, co nazwali...
Wierzą
w to, że niedługo zbliżymy się do takiej osobliwości technologicznej. To są, to po angielsku to jest technological singularity, oni się zwą singularytariami, Janami. No i oni do tego poważnie rzeczywiście podchodzą. Wierzą, że tam za jakieś 20-30 lat poziom technologii już będzie taki, że właśnie no, taki transhumanizm będzie możliwy, że rzeczywiście ta jaźń gdzieś tam się będzie przenosić, no ale oni przede wszystkim biorą się jak na razie na to, żeby swoje życie przedłużyć, więc faszerują się jakimiś tam witaminkami, żyją zdrowo, żeby właśnie do tego czasu, kiedy się to wszystko zmieni, dożyć.
Czyli ten pomysł jest taki, że ten mózg ma być przeniesiony do jakiegoś komputera, tak? I to jest założenie, że tam będzie też nasza jaźń i ten komputer będzie kierował robotem, który już nie umrze. Tak? Taki jest pomysł, rozumiem.
Znaczy wtedy, gdyby Tak, bo w tej chwili mówimy o czystym science fiction,
nie, no tak, 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 ale ja chcę zrozumieć ten pomysł.
Tak, ale ja przepraszam, mam obowiązek odłączyć to, co się mieści w nauce od science fiction. Jak rozmawiamy o science fiction, gdyby coś takiego było możliwe, tak, to też znowu nie jest nowy pomysł, tak, to już w science fiction od dawna takie pomysły są, no wtedy jakby robot nie ma znaczenia, tak, to robot nie umrze. Chodzi o to, żeby ta jaźń, która jest gdzieś tam w tej cyberprzestrzeni, w cyberspace, żeby ta jaźń istniała, tak? Ona nie musi być nawet połączona wtedy z robotem. Może sobie od czasu do czasu sterować tym czy innym urządzeniem, ale już jest sama w sobie, tak? Jest ponad takimi drobiazgami jak cielesność.
Czyli jak rozumiem, według pana cały ten pomysł jest, ma błąd w samym założeniu, to znaczy w tym, że już przez te połączenia definiowana jest czyjeś jestestwo, osobowość, tak?
Że znaczy, pomysł, tak. Po pierwsze, pomysł przenoszenia jakby mózgu do, czy też osobowości do cyberprzestrzeni nie jest nowy. Od kilku, co najmniej 20 paru lat jest zeksploatowany w literaturze science fiction. Natomiast tutaj człowiek w niebezpiecznie poważny sposób właśnie próbuje nas przekonać, że to, jak są kabelki połączone w tym mózgu, to w 100% definiuje naszą osobowość, charakter, myśli i nie wiadomo co jeszcze, nie? Jest to jedna z tez, z którym się prawie żaden poważny naukowiec nie zgadza wedle mojej wiedzy. No i chociażby w tym jest błąd, nie mówiąc też o technologii właśnie, jaka jeszcze nie istnieje na to, żeby w ogóle coś takiego zeskanować. Ale zdecydowanie brak tu pokory naukowej w tym wszystkim. Człowiek się bardziej zajmował technologią właśnie takich maszyn, które koledzy jego zresztą zwą maszynami do obierania jabłek, tak, bo ona mniej więcej tak działa właśnie, że takie niezmiernie cieniutkie fragmenty tego mózgu odcina. No i on, tak, są tacy ludzie, którym wydaje się, że postęp technologii jest taki tak nieprawdopodobny, tak, że wszystko jest możliwe. No.
Tak, bo to ciągle są takie argumenty, że 100 lat temu to nigdy byśmy nie uwierzyli, że postawimy nogę na Księżycu albo coś takiego.
No ale zgadzamy się, że to jest bzdura, prawda?
Ja pana pytam, ja to nie wiem, też bym chciała być nieśmiertelna. A może nie chciałabym być w sumie nieśmiertelna.
Nieśmiertelna?
Nie, bez sensu. Jezu, absolutnie. To by było okropne. Okropne, nie jednak okropne. Ale nie, inna sprawa. To...
Życie ma wartość wtedy, tak, dobro jest sensowne wtedy, kiedy istnieje zło, tak? Życie ma sens wtedy, kiedy istnieje śmierć. To w ogóle jest, sam z siebie pomysł jest taki, to jest zabawa słowami, to nawet semantycznie nie ma głębszego sensu. Taki tekst, odkrycie nieśmiertelności, co to znaczy odkrycie nieśmiertelności? To są wszystko słowa.
Ale jednak, odwróćmy trochę teorię, bo czy teoretycznie, jeśli byśmy na przykład potrafili mózg konserwować tak, żeby on tam się nie psuł, sobie siedział, to przecież jest coś takiego, że jak mamy odciętą rękę amputowaną, to ten mózg się nie orientuje za bardzo, że jej nie ma i ona tam boli, są te bóle fantomowe i tak dalej. Więc wyobrażam sobie, że można by skonstruować coś takiego, żeby oszukiwać mózg, że nie ma ciała. I w ten sposób nasza jaźń byłaby przekonana, że sobie żyjemy.
Nie, no, no to
dobra,
jest
to jest ostre science fiction?
Nie, spoko, nie. To jest lem i suma technologia, tak? No, kultowy archetyp jak najbardziej. No ale znowu, do czego to ma prowadzić, tak? Nie, przede wszystkim ta propozycja... Nie, no ale to jest żywy mózg, tak?
No tak.
Zakonserwować to, co ten pan proponuje, to jest zakonserwować jego jako żywą skamienielinę i później ten mózg zbadać i odtworzyć. Czyli to by znaczyło nawet, że w ogóle to, że w tym mózgu na bieżąco jakieś myśli się odbywają, nie ma głębszego znaczenia, bo liczy się tylko, jak on te kabelki, jak mu się tam połączyły. Nie, więc kiedyś po prostu otworzymy te kabelki, to będzie działać już na zewnątrz. Taki pomysł, żeby żywy mózg rzeczywiście funkcjonował i czymś na zewnątrz sterował, to nie widzę powodu, żeby ten mózg oszukiwać, tak? Mhm. Jeżeli tylko odłożymy od tego to założenie, że mózg mamy oszukiwać, to mamy interfejsy mózg-komputer. Znowu wracamy jak zwykle do tego, czym ja się zajmuję, tak? Czyli generalnie mózgowi bez pośrednictwa mięśni pozwalamy sterować jakimiś urządzeniami zewnętrznymi. I to znowu ma sens, bo to nie jest jakiś śmieszny pomysł, strasznie chcę być oryginalny i chcę odkryć nieśmiertelność, tak? Nawet jeszcze nie wiem po co i dlaczego. Tylko to jest konkretna potrzeba. To jest polepszanie jakości życia. Częściowo dla ludzi, na przykład, dla których jest to jedyna możliwość komunikacji ze światem zewnętrznym, ale ogólnie też można jakość życia polepszać dramatycznie w ramach, że tak powiem, znanych paradygmatów biologii, a nie silić się na jakieś takie właśnie tanie pomysły, które ciekawe są, rzeczywiście są wartościowe pomysły, jeżeli ktoś jest pisarzem, science fiction, no bo rozważanie takich rzeczy, co by było gdyby, tak, jest być może ciekawe. Natomiast jeżeli ktoś robi, no właśnie tutaj można wrócić do tych stypendiów, tak, on na to bynajmniej, to jest, te wszystkie stypendia są na konkretne rzeczy, które pomagają w konkretnych problemach naukowych, tak, jak lepiej poznamy te połączenia w mózgu, może będziemy mogli lepiej leczyć padaczkę, może zrozumiemy Parkinsona, Alzheimera, może jakieś lekarstwa w ten sposób powstaną, tak. Natomiast jego idea właśnie z tym, żeby doprowadzić do tego, że będziemy mózg uploadować gdzieś tam, no to jest jak na razie tylko jedna nagroda w wysokości tam 100 tysięcy dolarów, którą zresztą on sam ufundował, czym się tutaj w tym artykule nie chwali. Jeszcze jakoś nikt się do tego poważnie nie chciał dorzucić.
Amen. Pan profesor Piotr Durka z Zakładu Fizyki Biomedycznej Uniwersytetu Warszawskiego. Do usłyszenia przy okazji kolejnej bzdurki naukowej.
Dziękuję bardzo. Czekam na zaproszenie.